16 października 2021 roku Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pozytywnie przychylił się do wniosku o umożliwienie ordynacji kobiet do posługi prezbitera. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z ksiądz Pauliną Chławiczką z Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego Wielkiej Brytanii na temat roli kobiet w kościele chrześcijańskim. Będziemy rozmawiać o teologicznych i historycznych kwestiach ordynacji kobiet, a także o współczesnych wyzwaniach, które czekają nas, chrześcijan, w Kościele. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odsłuchania tego odcinka.
Rozmowy stołowe.
To witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu na temat ordynacji kobiet. Naszym gościem jest ksiądz Paulina Chławiczka z Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii. Chcielibyśmy porozmawiać na temat właśnie ordynacji kobiet i roli kobiet w Kościele. Jest to już nasze drugie spotkanie z tego cyklu. Ostatnio rozmawialiśmy też na temat roli kobiet w Kościele, natomiast dzisiaj przyjrzymy się temu tematowi z trochę innej perspektywy, mianowicie z perspektywy bardziej czysto teologicznej. I dlatego chciałbym zadać pierwsze pytanie na temat tego, jakie są właśnie teologiczne argumenty dotyczące posługi kobiet w stopniu prezbitera i biskupa.
Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę ponownie z Wami być dzisiaj. Myślę, że część z Was uczestniczyła w pierwszym spotkaniu, w którym miałam możliwość być z Wami i dzielić swoją historię, dlatego dzisiaj nie będę wchodziła w szczegóły mojej drogi do pracy w Kościele, ale między pytaniami myślę będą się pojawiały różne odnośniki do mojej pracy i mojego życia. Jeżeli chodzi o kwestie teologiczne, w sprawie ordynacji kobiet, to jest taki temat, z którym się zmierzałam na studiach już w Warszawie od samego początku i jeżdżąc na różne konferencje, spotykając się z różnymi kościołami w międzyczasie, gdzie ta ordynacja kobiet miała już miejsce, nie zawsze chciano o tym z nami rozmawiać, nie zawsze chciano się tym dzielić. Mówiono wtedy, już tyle razy na ten temat mówiliśmy, już tyle przykładów, jest już tyle to, tyle tamto, tyle wam to, że tak naprawdę nigdy nie udało mi się uczestniczyć w pełni teologicznej konferencji na ten temat, chociaż uczestniczyłam w naprawdę ogromie takich spotkań. Każdy kraj w inny sposób to sobie rozgrywał, polityka każdego kraju w każdym kościele jest inna i tempo przystępowania do pewnych spraw jest inne i niekiedy wcale nie powielamy tych samych protokołów i idei, pomysłów, dlatego nie jest tak łatwo spotkać się w czasie i przestrzeni razem. Myślę, że bardzo ważną kwestią, którą zawsze poruszaliśmy, nawet jeżeli nie dotykaliśmy stricte teologicznych sporów, jest powołanie człowieka, a nie płci. Słyszałam kilkakrotnie taką wypowiedź właśnie z ust kobiet, że są powołane do służby w Kościele w taki czy inny sposób i są powołane przez Boga, są człowiekiem. W tym momencie nie ma tego rozgraniczenia dla nich. I tutaj mogę się odnieść do Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 27 wiersz, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a tym obrazem w pełni jest i mężczyzna, i kobieta. Oddzielnie nie tworzą pełni człowieka. Drugą kwestią, którą mogę tutaj poruszyć, jest powszechne kapłaństwo. I to jest oczywiście rozległy bardzo temat, który w czasach reformacji, możemy powiedzieć, zrobił karierę Marcin Luther kładł na to mocny nacisk, że każdy ma bezpośredni przystęp do Boga i podpierał się tutaj pierwszym listem Piotra, drugim rozdziałem, dziewiątym wierszem o właśnie tym przystępie bezpośrednim. Także wiele debat w różnych kościołach teologicznych nadal istnieje na temat, dlaczego tak bardzo wykształciły się w naszych luterańskich tradycjach i nie tylko hierarchia w duszpasterstwie. Prezbiter, biskup, arcybiskup. Dlaczego mamy te wszystkie tytuły? Dlaczego one są takie ważne? Co powodują, być może dla tych, którzy pracują w powołaniu i wiedzą wiele na ten temat i co z czego pochodzi, znają etymologię słów, przywiązują mniejszą wagę do tego niż ludzie, którym służą. I ja sama spotykam się osobiście z taką wypowiedzią bardzo często, to może pomodlisz się za mnie w tej kwestii, bo jesteś bliżej Boga. To jest teologicznie niepoprawna teoria, prawda? Bo ja nie jestem bliżej Boga niż ksiądz Sebastian, czy nie jestem bliżej Boga niż, nie wiem, moja sąsiadka za płotem. Stworzenie Stwórcy naszego Boga Ojca, tak jest w bezpośrednim kontakcie i Bóg ma do nas indywidualne ścieżki. I bardzo trudno jest ludziom właśnie jakby później w takiej kwestii wytłumaczyć. Jeżeli poproszą o modlitwę, wiadomo, musimy się za siebie wzajemnie modlić. Ale kwestia tego, że ktoś jest bliżej Boga, jest trudną kwestią do dyskusji z naszymi parafianami, czy ludźmi, którzy odwiedzają nasze kościoły, nasze zbory. Drugą rzeczą jest także właśnie nomenklatura, są słowa, są tytuły, nazewnictwo. Dla ludzi nawet takich, którzy są z nami długo w kościołach, w parafiach, stanowi to pewien metajęzyk, który wydaje im się niedostępny. Podam przykład, że po synodzie, gdzie odbywało się teraz właśnie głosowanie w sprawie ordynacji kobiet u Was w Polsce i bardzo oczywiście gratuluję Wam tego wspaniałego wydarzenia. Po synodzie wielu znajomych napisało do mnie, czy czytają coś w mediach na ten temat, że coś się wydarzyło w naszym kościele, ale czy to jest już to? Czy to o to chodzi, że kobiety będą teraz mogły być księżmi? Czy to już jest to? Bo z tych informacji, które się pojawiają, oni nie do końca rozumieją, czy to już o to chodzi, czy jeszcze nie. I myślę, że tutaj słowo prezbiter wprowadziło troszeczkę zamieszanie, dlatego że na Śląsku Cieszyńskim prezbiterami są osoby, które są powołane do pracy w radach parafialnych. Więc różni się słownictwo w różnych regionach naszego kraju i może niektórzy z Was o tym nie wiedzą, że tak jest. Bardzo często stosuje się słowo pastor czy ksiądz, mimo że uważamy, że teologicznie nie powinniśmy używać słowa ordynacja do. W angielskim języku jest priesthood, że women's ordination to the priesthood, że powinno to być teologicznie napisane, że do prezbiteriatu. To są rzeczy ważne dla nas, którzy być może pracujemy na niwie kościoła i rozwijamy naszą karierę przez lata i wiele słów dla nas jest oczywistych, ale chciałabym, abyśmy dzisiaj też pamiętali, że nie jest to wcale takie oczywiste. Dla naszych parafian, dla zborów, dla środowisk międzynarodowych, które przecież też są częściami naszego kościoła, nie tylko tutaj u mnie na emigracji.
Kolejne, ja mam pytanie takie dotyczące No bo widzimy, że w Piśmie Świętym jednak rola kobiet jest zdecydowanie różna od tej, którą znamy dzisiaj w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie. I to jest uwarunkowane też jakimś tam sposobem naszego myślenia o roli kobiet w Kościele. W jaki sposób ta rola kobiet we wspólnotach wczesnochrześcijańskich, jak ona wyglądała, tak? A jak ona się zmieniała na przestrzeni wieków? Czy mogłabyś tak powiedzieć trochę bardziej z takiego historycznego punktu widzenia, jak to wyglądało? Czy mamy jakieś już na kartach Nowego Testamentu, że kobiety no, odgrywały jakąś rolę we wspólnotach? Jeśli tak.
Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, że ograniczamy się często do 12 apostołów i zapominamy o tym, że uczniów było wiele więcej w następstwie tego współpracowników, założycieli nowych zborów, nowych parafii i tych, którzy uczyli się tej nowej, reformowanej teologii, powiedzmy, tak? I pośród tego tłumu było bardzo wiele kobiet. Ja zawsze lubię podać taki przykład z Biblii, którym jest Lidia. I ona była założycielką pierwszego zboru w Europie, możemy powiedzieć. I dziś powiedzielibyśmy singielka i bizneswoman, trudniła się handlem purpurą, jeśli Państwo pamiętają. I dla mnie jest ona jakby kaprysem Boga w tej historii wobec idei apostoła Pawła, który niekoniecznie na nią chciał złożyć odpowiedzialność prowadzenia spraw po jego wyjeździe. Ale tak się stało i to w jej domu zaczął działać nowy zbór, który się później rozrósł i jej dom był też miejscem dla nauczania i wielu nowych ewangelistów z jej domu właśnie wyszło, z domu Lidii i sama ona nauczała. Więc to jest, myślę, taki ważny przykład. Takich przykładów jest dużo. W Biblii mamy też sytuację, że imiona kobiet zostały zmienione w tłumaczeniu na formy męskie. I myślę, że to o tym się słyszy często. To jest imię Junia, tak? Które było zmienione i przez długi czas myśleliśmy, że to chodziło o lidera mężczyznę. Więc rozumiemy, odnosząc się do historii i kontekstu, i teologii kontekstualnej Nowego Testamentu, że rola kobiety nie była równoważna z rolą mężczyzny i że panował w tamtym czasie patriarchat, ale mimo tego czytamy, że kobiety w zborach prorokowały. Nie tylko to, że prorokowały, ale były brane na serio. Ich proroctwa były rozpatrywane, spisywane, powtarzane i proroctwa, te zadanie prorokowania w wielu, wielu młodych zborach należało właśnie do kobiet. Rola kobiety zmieniała się na przestrzeni wieków, ale przez długie lata musiały walczyć one o swoje prawa. Jak wiemy, prawa do głosowania, brania udziału w wyborach mamy od niecałych 100 lat w niektórych krajach. Także to jest bardzo krótka historia tego równouprawnienia. Podczas reformacji było wiele kobiet, które brały udział w procesie reformacji, w spisywaniu rzeczy, w pisaniu apologii, w korespondencji między teologami, między kościołami. Dwa takie przykłady sobie tutaj zapisałam, żeby podać Wam dzisiaj. I też już na pewno o tych przykładach słyszeliście. Z czasów reformacji to jest Argula von Grumbach z Bawarii i to jest pierwsza kobieta, która w okresie reformacji pisała listy w obronie Lutra i jego zwolenników. Po aresztowaniu studenta Arcasiusa Zichofera w Ingolstadt odważnie zaprotestowała, wzywając senat uczelni do postępowania zgodnie z Pismem Świętym. Wspominała, że mimo że jest kobietą, zdecydowała się wypowiedzieć, skoro nikt inny tego nie zrobił. Jej list wywołał ogromną sensację, ale nie zraził, ale naraził ją także na szykany i nieprzyjemności. Mimo tego pozostała wierna ideom reformacyjnym i kontynuowała pisanie i wysyłanie korespondencji dla kościołów reformujących się. A drugą osobą była Katarina Cel ze Strasburga, która nazywała siebie Kirchenmutter, matką kościoła, bo wierzyła, że została powołana przez Boga do opieki nad jego kościołem i wiernymi. Służyła jako duszpasterka, wygłaszała kazania, pisała i publikowała. Była żoną reformatora Matthiasa Cela. Rozwinęła duszpasterstwo kobiet, opublikowała księgę psalmów do śpiewania dla kobiet. Jedna z najwybitniejszych kobiet reformacji to właśnie ona. I takich kobiet jest oczywiście o wiele więcej. Możecie znaleźć Państwo nie tylko na internecie, w różnych publikacjach, które ukazały się w roku 2017 na 500-lecie reformacji. Takich publikacji ukazało się bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Rola kobiet przez wieki się zmieniała. To wynikało z jakiejś kulturowej też sytuacji, w jakiej przyszło żyć kościołowi, tak? I to, że na przykład we wspólnotach wczesnochrześcijańskich ta rola kobiet ograniczana, jest spowodowana zapewne tym, że te struktury, jakie były w danych gminach czy w danych miastach, często przeważały na korzyść mężczyzn, tak? Często było tak, że najlepiej wykształceni mężczyźni, którzy nauczali w zborach, no właśnie górowali nad kobietami, mimo że jak widzimy na przykład w Nowym Testamencie mamy do czynienia na przykład z Lidią, o której mówiłaś, tak? Mamy do czynienia na przykład z kobietami, które prorokowały, na przykład w liście do Koryntian. Jest mowa o kobietach, które kiedy prorokują, mają zakrywać swoje głowy. Nie wiemy do końca, jak wyglądało nabożeństwo w Koryncie. W każdym razie wygląda na to, że apostoł Paweł miał poważne problemy z tym zborem, dlatego narzucił pewne ograniczenia na zborowników i zborowniczki. Jednocześnie wiele mówił o tym, że kobiety też pełnią ważne funkcje w zborach. Tam na przykład liście do Rzymian wspomina o diakonisie Febe, tak? Czyli diakoni, którzy byli wyznaczeni przez apostołów jeszcze w dziejach apostolskich, to grono nie tylko ograniczało się do mężczyzn, ale również i kobiety były diakonisami. No? Ona była akurat diakonisą zboru, jednego ze zborów w Krenapach, tak? Należącego do miasta Korynt. Możliwe, że te struktury miejskie, jakie panowały w Koryncie, po prostu tworzyły kilka zborów domowych. I jeżeli jakaś osoba odpowiedzialna za ten dom była płci żeńskiej, co też miało miejsce zapewne bardzo często, jak na przykład w Troadzie, to ona, ta osoba, kobieta często miała za zadanie pełnić taką funkcję episkopa, tak? Czyli tego zarządcy, no bo to dosłownie znaczy to słowo episkopos, zarządca. Ten, który patrzy z góry, zarządza też pieniędzmi, jakie są w kościele. Zatem przykładem jest to małżeństwo Pryscylii i Akwilii, tak, gdzie oni zwiastują Ewangelię Apollosowi w dziejach apostolskich, a także są chwaleni w liście do Rzymian w 16 rozdziale. No, także te argumenty dotyczące roli mężczyzn w kościele, że tylko mężczyznom były powierzane urzędy w kościele, jest argumentem nietrafionym w obliczu tego. No bo z jednej strony mamy do czynienia z strukturą bardzo patriarchalną, żydowską, albo judeochrześcijańską, albo poganochrześcijańską, ale mimo to kobiety w dzień zesłania Ducha Świętego również otrzymują Ducha Świętego, tak jak mężczyźni. Wystarczy zerknąć do dziejów apostolskich. Zatem bezpodstawnym wydaje się twierdzenie, że tylko apostołowie mężczyźni mają Ducha Świętego i mogą głosić Ewangelię, a także sprawować sakramenty. Zresztą w kontekście sakramentów chrzest święty w zasadzie każdy może sprawować, nawet poganin może ochrzcić, bo tam działa Bóg, Duch Święty poprzez Słowo Boże. Natomiast jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską, widzimy, że diakoni, którzy byli wyznaczani do usługiwania przy stołach, specyficzną, pełnili tą specyficzną służbę, no to widzimy, że już we wczesnym chrześcijaństwie również i kobiety pełniły te służby przy stołach. Tak? Więc na tej podstawie można stwierdzić, że w zasadzie w Nowym Testamencie nie ma teologicznych argumentów przeciwko ordynacji kobiet. Tak jak stwierdziły to komisje synodalne w poprzednich latach naszego Kościoła Ewangelicko-Lutherskiego w Polsce. Jednak dużo jest nadal niepokoju i takich argumentów, kiedy się wybiera fragmenty na przykład z listu Pawła, kiedy apostoł Paweł zakazuje nauczać, tak? Jest ten słaby fragment z listu do Koryntian, na przykład, albo te listy do Tymoteusza i do Tytusa wskazują na przykład na to, że to biskup ma być mężem jednej żony, natomiast autor wcale nie wskazuje, że nie bierze pod uwagę płci kobiet, płci żeńskiej, tak? Nie bierze pod uwagę tego, że może być biskupka i ma być żoną jednego męża. Dlaczego tak, z takiej patriarchalnej perspektywy autor biblijny pisze do swoich adresatów? Czy masz jakiś pomysł na to, jak interpretować te fragmenty, nieszczęśliwe fragmenty, które wskazują na bardziej na mężczyzn, na kobiety?
Ja myślę, że jest dużo cech osobistych i personalnych, jak w każdej innej literaturze, tak, że autorzy listów biblijnych również mają swoją historię, pochodzą z poszczególnych środowisk, mają poszczególne poglądy. Jedynie tam, gdzie cytowany jest Jezus, myślę, znajdujemy bardzo dużo wolności i dużo przestrzeni na dialog, na akceptację, na zrelaksowanie się tak naprawdę w danej tematyce, którą on porusza. A zasady, reguły, obowiązki, które są nam wytyczane przez apostołów, a najbardziej właśnie przez apostoła Pawła, który jest osobą bardzo taką właśnie zdyscyplinowaną, jest możemy powiedzieć, byłym wojskowym, który jest tym, mimo odmiany serca i uwierzenia w Jezusa i w Jego Słowo i mimo zreformowania tonu swojego nauczania, no dalej jest człowiekiem o pewnej strukturze, pewnym profilu, pewnym uformowaniu i dla niego jest to ważne, żeby ta dyscyplina została utrzymana. On się czuje w tym komfortowo i myślę, że nie wychodzę zbyt daleko w interpretacji, mówiąc te słowa. Natomiast musimy równocześnie zauważyć, jeśli to chciałabym tylko kontekst Pawłowy dokończyć, że ten temat o kobietach w zborach, które powinny milczeć, jest niewystarczająco wyczerpany przez nas, niewystarczająco zrozumiany, opowiedziany. Miałam wielki przywilej uczestniczyć w wykładzie profesor Kaliny Wojciechowskiej niedawno. Był to jeden z webinarów, który prowadziła, wydaje mi się, we Wrocławiu. I właśnie przez 2 godziny pracowała nad tym jednym zdaniem. Oczywiście obudowała to w cały kontekst i w egzegezę. I słowa, które słyszałam od niej tego dnia, były niesamowite, bo mimo, że już tak wiele razy słyszałam na ten temat i z wielu różnych stron się podchodziło do tego cytatu, to zawsze jednak trzeba uważać, żebyśmy nie wyciągali słów z kontekstu i nimi uderzali, że one mają swój kontekst. Szczególnie, jak ksiądz Sebastian zwrócił wcześniej uwagę, kobiety w zborach prorokowały, dlaczego więc nagle teraz mają milczeć? O co chodzi w tym kontraście? I profesor Wojciechowska podała taki przykład, że kobiety, które prorokowały, dalej kontynuowały swoje proroctwa, wypowiedzi lub już dialogowały na ten temat swojego prorokowania i nie zauważyły, że już zaczęło się nabożeństwo w zborze, że już się rozpoczęła cisza i już trzeba było zająć swoje miejsca w rzędzie i się ucieszyć. Jeszcze były w tym poprzednim swoim zadaniu i jeszcze się być może spierały, czy dialogowały, czy podawała wiele jeszcze innych przykładów, których już teraz ja nie pamiętam. I Paweł właśnie w tym kontekście się zwrócił. Już ciszej bądźcie, ciszej, bo już zaczynamy. Natomiast to, jak my przetłumaczyliśmy to zdanie, jak ono jest wprowadzone w kontekst 14 rozdziału listu do Koryntian, to jest nasza ułomność. I powinniśmy po prostu bardziej poszperać, poczytać, posłuchać. I oczywiście sami często nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nasze egzegetyczne możliwości są również ograniczone, ale warto wtedy sięgnąć po taki webinar czy po literaturę, która o tym właśnie rozprawia na wielu stronach, a nie tylko w trzech czy czterech zdaniach.
No, z takiego ciekawego punktu wyszłaś, analizując też biografię Pawła, tak? Bo on w kulturze, zaczynając od kultury heleńskiej, a z jednej strony Żyd, Hebrajczyk, tak, faryzeusz, też argumentuje w sposób rabiniczny, tak, bierze fragmenty ze Starego Testamentu, które dotyczą pozycji też kobiety. Zresztą przypomnijmy, że w Starym Testamencie kobieta w zasadzie jest własnością mężczyzny, należy do jego majątku. I to jest coś, co my dzisiaj nie zauważamy, ale w Starym Testamencie rola kobiety jest no, bardzo podporządkowana woli ojca, następnie męża. I w zasadzie apostoł Paweł początkowo w liście do Galacjan w starszym tekście daje no, takie równouprawnienie, tak, że nie ma mężczyzny ani kobiety w Jezusie Chrystusie, ale potem tak jakby z tego zrezygnował, może sugerował się jakimś nieporządkiem w Koryncie, może coś tam, ktoś dał mu w kość, tak? Wiemy, że tam były bardzo trudne przypadki kazirodztwa w tym zborze i do końca nie wiemy, jaki jest kontekst tej wypowiedzi apostoła Pawła. No i używając tego typu argumentu, wybierając z Pisma Świętego pewne wersety, musimy liczyć się z tym, że wiemy bardzo mało o sytuacji w tych zborach. W zasadzie tylko znamy listę apostoła Pawła, ale nie wiemy, nie znamy odpowiedzi tych zborowników na te treści. Więc bardzo łatwo można rozbudować wygodną dla mężczyzn bazę do tego, aby dyskryminować kobiety w kościele. Prawda? Widzimy, że Marcin Luther nie był jakimś gorącym zwolennikiem ordynacji kobiet, ale sam w swoim nauczaniu i w swojej działalności bardzo chętnie rozmawiał, polemizował z kobietami. Też stwierdził w jednym ze swoich pism, że chętnie by zobaczył, że kobiety głoszą Ewangelię, a nawet i dzieci. Tak? Ponieważ jeżeli poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez zwiastowanie światu Ewangelii, ma się dziać w Królestwo Boże, ma zostać ta Ewangelia ugruntowana w sercach ludzkich, to nie każdy ją głosi, a nie tylko wybrani do tego powołania kasta kapłanów, tak? Dlatego ta reformacja podważyła całą tą strukturę kapłaństwa wybieranego z urzędu, natomiast podkreślono w sukcesji nauczania, właśnie sukcesję nauczania Słowa Bożego, nie? A nie sukcesję nakładania rąk, jak to się często w teologii rzymskokatolickiej argumentuje. I chyba wychodząc z tego punktu zwiastowania Ewangelii, to, że każdy z nas jest powołany do zwiastowania Ewangelii, to, że duchowni robią to zawodowo, to, że duchowni czynią to 24 na dobę wręcz, tak, niektórzy, nie zwalnia nas, niezależnie jakiej płci jesteśmy, czy kobietami, czy mężczyznami, do zwiastowania Ewangelii w codziennym życiu. I w tym kontekście warto zauważyć, że na przykład dlaczego ewangelicy zaczęli ordynować w ogóle, dlaczego zaczęto wybierać pastorów, ze względu na to, żeby coś przerywało mnie, tak?
Tak.
Aha. Dlaczego w ogóle zaczęto ordynować pastorów, wybierać duchownych ewangelickich? Ze względu na to, żeby uporządkować, tak? Prowadzić pewien porządek, kto ma zwiastować słowo, kto ma zwiastować Ewangelię we wspólnocie. Tak? I wybierano wśród tych najlepiej wykształconych osób duchownych, którzy będą nauczać. Jednak przypomnijmy, w średniowieczu kobiety nie miały takiego dostępu do edukacji. Dopiero w zasadzie protestancki kraj Holandia czy Niderlandy, właściwie mówiąc, dał dostęp kobietom do nauki na uniwersytecie. Tak? Pierwsza kobieta, zresztą bardzo pietystycznie zaangażowana osoba, ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet w Utrechcie i od tamtej pory, w zasadzie to się wydarzyło w XVIII wieku, kobiety coraz więcej uniwersytetów dopuszczało kobiety do studiowania, również i teologii. I dzięki wykształconym teolożkom można było dać im prawo do ubiegania się o urząd duchownego. Tak? Więc warto zauważyć, że to jest bardzo niedawna, tak naprawdę kobiety uzyskały równouprawnienie, jeśli chodzi o nauczanie i studiowanie na uniwersytetach. Tak?
Właśnie, bo jeżeli na przykład popatrzymy sobie na kraje zachodnie, ale nie tylko, bo na przykład, znaczy mam tu na myśli akurat, jako pierwsze na myśl przychodzą mi Niemcy. Pierwsza kobieta została ordynowana pod koniec lat 50. chyba w kościele Lubeki. Tylko tutaj należy nadmienić, że wtedy kobiety musiały pozostać w celibacie. Do 1975 roku dopiero wtedy umożliwiono kobietom w Niemczech ordynację, w Bawarii na przykład. No i wtedy pozwolono kobietom na to, że będąc księżmi, tak, mogły żenić się i zakładać rodzinę. No a wcześniej było to niemożliwe. Nawet na Łotwie, na przykład na Łotwie, kiedy wprowadzano jakby ordynację kobiet, to się też bardzo, że tak powiem, znaczy, był po prostu jeden biskup, który ordynował kobiety, ale nawet nie pozwolono kobietom na to, żeby głosiła na ambonie kazania. Tylko musiała stać obok ambony, w pobliżu i stamtąd głosić kazania. Można sobie wyobrazić, jakie to było poniżające. Natomiast no, pomimo tego kobiety były. Akurat Kościół Łotwy w 2016 roku cofnął tę decyzję i wtedy jakby takie przepisy, że pastorskiego jakby urzędu będą dopuszczani tylko kandydaci płci męskiej. Mhm. Ale także też jest. Mhm.
Z takich jeszcze ciekawostek historycznych, no bo często się powołuje na to, że w starożytności nie było kobiet, które nauczały, które były duchownymi. Okazuje się, że świadectwa tego są w pismach wczesnochrześcijańskich, istniały grupy chrześcijańskie, co prawda heterodoksyjne, nieuznane przez większość biskupów, ale istniały grupy, które miały w swoich szeregach kobiety, które udzielały sakramentów i nauczały. Oprócz tego mamy świadectwa archeologiczne i też z historii sztuki, tak? Na przykład sławna jest Cerula i Vitalia, diety, które przedstawione są na freskach w południowych Włoszech. I tam one są przedstawione w sposób bardzo ciekawy. Widzimy tutaj podniesioną kobietę na fresku, cerulę, która podnosi ręce w formie błogosławieństwa. Nie? Ale nad jej rękami są otwarte oczywiście Ewangelie, cztery Ewangelie: Marka, Jana, Łukasza i Mateusza. Na górze jest nad jej głową oczywiście symbol chrześcijański, Pax, Alfa i Omega. Zresztą analizując jej ubiór, można stwierdzić, że posiada ona szaty, które noszono wówczas, jak nosili wówczas biskupi. To świadectwo pochodzi z między V a VI wiekiem po Chrystusie. Oprócz tego jest jeszcze inny znany fresk. Tutaj on jest, to jest fresk dokładnie z Chorwacji dzisiejszej. Tam jest przedstawiona z kolei Maria w również paliuszu, czyli tym przysługującym taki szalik czy element stroju przysługujący biskupom w starożytności. Także na tych freskach pokazane są kobiety, które mają na sobie szaty kapłanów. Zresztą niejaki papież Gelasius I w 495 roku wzywa do tego, aby kobiety nie służyły przy ołtarzach, jak to ma miejsce. Zatem wygląda na to, że na początku we wczesnym chrześcijaństwie kobiety też służyły przy ołtarzach dość bardzo długo, tak? Aż do VI-VII wieku po Chrystusie. Z literatury też na temat ordynacji kobiet znalazłem informację, że w roku, około roku 1000 umiera ostatnia kapłanka w Jerozolimie, tak? Czyli w Jerozolimie w zasadzie kobiety służyły do XI wieku po Chrystusie. To mało kto o tym wie, ale były takie świadectwa dotyczące tego, że również i kobiety w tym rejonie chrześcijaństwa wschodniego, tego, byśmy powiedzieli, ortodoksyjnego w tym sensie, zgadzającego się z pierwszymi soborami, również i tam zdarzały się kobiety, które służyły przy ołtarzach, które nauczały. Nie było ich wiele. Zostały one często zmarginalizowane albo pozamykane w klasztorach czy we wspólnotach ascetycznych. Świadectwo tego jest na przykład w zachodnim chrześcijaństwie, kiedy część zakonów żeńskich została reaktywowana albo zreformowana na wzór benedyktynów. Tak? Wcześniej te kobiety były wspólnotami, zajmowały się pomocą chorym, potrzebującym, a tymczasem umieszczono je do zamkniętych o bardzo surowej klauzurze miejscach. I tam zachowały pewne struktury jeszcze przed wczesnym chrześcijaństwem. Dlatego istnieje urząd opatki. Tak? Opatka w tych wspólnotach do dzisiaj w zasadzie zakonnych ma prerogatywy biskupa. Także można powiedzieć, że jest do tej pory w Kościele katolickim pewna forma ordynacji kobiet. Owszem, co jakiś czas ten temat wraca w katolicyzmie, ale przetrwał on w tej formule we wspólnotach zakonnych kasztownych.
To jest bardzo ciekawe, co ksiądz Sebastian właśnie teraz przywołał. Te freski ceruli i te były odkryte stosunkowo niedawno, prawda? Ostatni z nich w 2011, ale są jeszcze inne freski i mozaiki, które liczy się w setkach, a właśnie przedstawiają też kobiety posługujące do komunii. Chciałam tutaj dodać jeszcze do tego, że ten fresk pierwszy ceruli był otoczony dalszym obrazem i z jednej strony prawdopodobnie był apostoł Paweł, a z drugiej prawdopodobnie apostoł Piotr. I chciałam jeszcze trzecią rzecz powiedzieć, ale chyba już teraz Chyba teraz mi uciekła. Tak, chciałam przywołać ojców Kościoła, że jeżeli czytamy, i to się odnosi do wielu teologicznych tematów i dogmatów, czytając ojców Kościoła, widzimy o wiele więcej wolności w rozumieniu nauczania Chrystusa. I myślę, że jest to gdzieś jakaś nasza taka cecha, w pewnej kwestii ułomność, że ograniczaliśmy z wieku na wiek, ograniczaliśmy tę naukę.
Tak, bo stosunek Jezusa Chrystusa na przykład do kobiet jest zdecydowanie inny niż apostoła Pawła. Tak? Widzimy, że apostoł Paweł na przykład wysyła pierwszą kobietę, czyli Marię Magdalenę, do tego, aby ogłosiła apostołom wieść o zmartwychwstaniu, prawda? To też jest ciekawe, że przeciwnicy ordynacji kobiet twierdzą, że wśród apostołów, 12 apostołów nie było żadnej kobiety, nie? Byli to sami Żydzi, mężczyźni. Natomiast często się przy tym zapomina tą symbolikę liczby 12, mianowicie liczba 12 symbolizuje 12 plemion Izraela, tak? Czyli patriarchalną strukturę, która panuje według prawa mojżeszowego. Natomiast liczba pogan to jest 153, tyle co co Piotr wyłowił podczas łowienia nad Morzem Galilejskim, tak? Tych rybek, które zaplątały się w sieci. Więc to też jest ciekawe, że Jezusowi towarzyszyło 12 mężczyzn oraz kobiety, tak? On jest o liczbie, której do końca nie wiemy, bo tam ewangeliści się tam nie są zgodni w tym kontekście. Na przykład to, że jest, prawda, towarzyszyła na przykład Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona kuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które usługiwały mu ze swojego mienia. To jest Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 13, od 1 do 3 wersetu. Także podążały za Jezusem również i kobiety, czyli uczniowie i można powiedzieć uczennice, tak? W tym sensie naszym może w języku, tak to by się przełożyło, tak? Że są uczniowie i uczennice Chrystusa. I też zapewne do nich jest skierowane to wielkie orędzie z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także to wezwanie bez wątpienia jest skierowane również i do kobiet. Tak, więc skończyliśmy na tym argumencie, czy istniały apostołki. No jest znana ta dyskusja na temat apostołki Juni, tak? Że przez wieki tłumaczono to imię w liście do Rzymian, żeby broń Boże nie uznać ją za kobietę, to tłumaczono ją na Juniasa, tymczasem nie było takiego imienia w starożytności. W tej formie gramatycznej, jaka tam pada w liście do Rzymian w XVI rozdziale. Natomiast dzisiaj już większość tych współczesnych przekładów biblistów zgadza się, że należy to przetłumaczyć, te imię należy przetłumaczyć jako Junia, czyli jako apostołka, tak? Jako apostołka Junia. Zresztą w prawosławiu ciekawa jest tradycja związana z Marią Magdaleną, tak? Że Maria Magdalena jest równa apostołom ze względu na to orędzie o zmartwychwstałym. W zasadzie można powiedzieć, że istnieje taka może niebezpieczna teza, ale upatruję w tym, że dopiero teraz nasze kościoły, czy kościoły chrześcijańskie współczesne, głównie protestanckie, ale też niektóre katolickie ordynują kobiety. To jest, wydaje mi się, taki znak tego, że na nowo odkryliśmy Pismo Święte i też te badania nad starożytną literaturą, tak? Nad językiem hebrajskim, nad greckim. Trochę jak w czasach reformacji, no nie? Że odkryto takie rzeczy, które niby istniały w Kościele, tak? No bo o usprawiedliwieniu każdy gdzieś mniej więcej tam w Kościele słyszał, ale głównie mówiono o odpustach, głównie mówiono o posłuszeństwie papieżowi. Tymczasem współcześnie no, na nowo należało odczytać pewne fragmenty i też dochodzimy do innych wniosków niż nasi ojcowie i matki w wierze jeszcze kilkaset lat temu. Nie? Czy nie masz takiego też poczucia?
Jak najbardziej, tak, tak. Z roku na rok udaje mi się uczestniczyć w jakichś dodatkowych kursach, tak zwanym doedukowywaniu księży Stali Days i włączana jest w to nowa literatura teologiczna. Włączane są zawsze nowe badania archeologiczne dotyczące języka i to są rzeczy niesamowite i niesamowite dla nas, teologów, jest to prezent, że żyjemy w takich czasach i możemy korzystać z tych narzędzi. I oczywiście rozwój techniki i komputeryzacja przyczyniły się do tego, że możemy się tym dzielić wszystkim bardzo szybko i możemy się uczyć od siebie nawzajem. Ale myślę, że równocześnie niesie to pewną trudność, tak, że jest ten natłok informacji i że jeżeli przychodzimy z jakąś nową teologiczną myślą, ludzie czasem są całkiem sceptyczni, bo mówią, no wyczytałaś w internetach. I wtedy dyskusja już jest trudniejsza na ten temat, ale jak najbardziej zgadzam się z tobą.
Że jest taka wątpliwość w to, wszelkie autorytety, nie? No bo jeżeli jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej, to ludzie postanawiają w tym natłoku informacji decydować na własną rękę, nie? A na własną rękę często wychodzi tak, że po prostu sięgają po Biblię, po najłatwiejszą drogą, tak? Czyli znaleźć wersety, które mówią o kobietach i nie pofatygować się, żeby przeczytać jakiś większy kontekst tej wypowiedzi. Nie? Ja muszę powiedzieć, że szczerze polecam taką książkę biblisty amerykańskiego Michaela Hogana, trochę kontrowersyjny tytuł, nazywa się Bóg i seks. Michael Hogan, Bóg i seks. Jest to książka bardzo króciutka, fajnym językiem napisana. Te rozdziały poszczególne streszczają najważniejsze w zasadzie informacje dotyczące relacji damsko-męskich w Starym i w Nowym Testamencie. W pewien sposób jest to pokazane też, jak bardzo te czasy starożytnego Izraela i Nowego Testamentu różnią się od naszych czasów i w jaki sposób te role publiczne kobiet i domowe role kobiet się zmieniły. Nie? Są chrześcijanie, którzy chcieliby powrotu do takich ról społecznych, jakie wtedy panowały. No według mnie to jest niemożliwe, to jest uprawianie archeologii, no bo nawet najbardziej konserwatywne wspólnoty w chrześcijaństwie no nie praktykują pewnych rzeczy, jakie były praktykowane w Izraelu, tak? Że kobieta była sprzedawana jako niewolnica, że trzeba było poślubić kobietę swojego zmarłego brata i tak dalej, czyli prawo lewiratu, które było bardzo, bardzo surowym prawem. I mnie zawsze no, przechodzą ciarki, jak ktoś mówi o biblijnej roli kobiet w kościele, nie? Albo jak kobieta powinna zachowywać się w zborze i szukają na tej zasadzie w Piśmie Świętym informacji, no jest to duży anachronizm i to jest nic innego jak z listu, prawda, apostoła Pawła, z listu do Koryntian, no postępowanie według litery, a nie według ducha pewnego, tak? Często się wylewa dziecko z kąpielą, każąc kobietom milczeć, natomiast nie zauważa się, ile potencjału, ile już jest sił i ducha włożonego w na przykład nauczanie szkółek niedzielnych. Tak? Jeżeli chodzi o nabożeństwo, to często jest tak, że to tylko mężczyźni mają prowadzić, natomiast ciocie, tak zwane w cudzysłowie, mają iść i, prawda, robić szkółkę niedzielną. No ale to jest też zwiastowanie Słowa Bożego, tak? No owszem,
no właśnie.
Tym malutkim, tym najmniejszym, ale co Pan Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział, że to, co uczyniecie jednemu z tych najmniejszych, nieście uczynili, nie? Także mam wrażenie, że tak no, nadal przeżera nasze kościoły hipokryzja, bo z jednej strony się mówi o równouprawnieniu, z jednej strony się mówi o tym, że faktycznie wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem, ale z drugiej strony no, kobiety są spychane do takich ról, ja bym powiedział, no takich mniej zaszczytnych, o, delikatnie mówiąc.
No właśnie, tym bardziej, że te argumenty zazwyczaj słyszy się od osób, znaczy argument typu właśnie, że kobiety, że miejsce kobiet nie jest na ambonie i przy ołtarzu, często zazwyczaj słyszy się od osób, które chętnie wysyłają kobiety do prowadzenia szkółek niedzielnych lub prowadzenia katechezy w szkołach.
Tak, tak.
Też myślę, że warto to podkreślić.
Wychodzi się z takiego założenia, aha, no to kobiety nie powinny być przy ołtarzu, nie powinny głosić z ambony, ale niech nauczają, jak już w szkole, niech zajmują się dziećmi, niech zajmują się młodzieżą. Tak właśnie, taka formuła.
Tak, to jest lekceważenie i dyskryminacja nie tylko kobiet, ale dzieci przede wszystkim, tak? Dzieci i młodzieży. Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że przez wiele lat kobiety, które były proszone o prowadzenie szkółek niedzielnych, nie otrzymywały przygotowania teologicznego do tego zadania. Prawda? I było to spychane zupełnie na margines i traktowane jako przedszkole w wielu miejscach, a nie jako nauczanie. I później mieliśmy problemy, nie wiem, czy Państwo pamiętają, były takie sytuacje, że okazywało się, że odbywają się zupełnie niechrześcijańskie nauczania na naszych szkółkach niedzielnych, w niektórych naszych parafiach i Kościół musiał się tym zająć i wymyślić jakąś nową dyscyplinę i wprowadzić treningi i nauczanie dla nauczycieli szkółek niedzielnych. Ale to wynika właśnie z tego samego, z dyskryminacji i braku respektu dla kobiet, dla dzieci, dla młodzieży.
No właśnie, a Twoim zdaniem jakie mogą być przyczyny, jakie przyczyny upatrujesz mężczyzn, szczególnie właśnie takiej postawie, że miejsce kobiet nie jest nam wolniej przy ołtarzu?
Z własnego, prywatnego doświadczenia powiem w ten sposób, że na początku w ogóle nie wierzyłam, że to jest możliwe. Przyszłam na studia i spotkałam się z tą dyskryminacją nie tylko pośród hierarchów kościoła, ale pośród kolegów. Było to dla mnie potężnym zaskoczeniem. I zaczęłam no, prawdopodobnie wtedy uczyć się, jak różni możemy być i postrzegać rzeczywistość i nauczanie Jezusa. Ale wiele rzeczy wynikało z braku odpowiedniej edukacji. Takie miałam doświadczenie. Wiele wynikało też z tego, że mężczyźni, którzy studiują teologię, wszyscy w czasach, w których ja studiowałam, mieli zapewnioną pracę i mieszkanie. I gdyby w tych czasach również kobiety, które studiowały, zostały dopuszczone do ordynacji, to jakby brakowałoby miejsc. To był ten czas, w którym trzeba by się było bić o miejsca i ten, który byłby lepszy i lepiej przygotowany, powiedzmy, dostawałby się do danego miejsca. Więc to był też jakiś taki, wydaje mi się, lęk o przetrwanie, o to, żeby ktoś nie zabrał tego, co jest moją przyszłością, co mi się należy. Ja tutaj przyszedłem po te studia, ja mam zamiar pracować w kościele, być księdzem i wydaje mi się,
może
że
też właśnie
w tych przypadkach tak to właśnie było, bez głębszych teologicznych przemyśleń.
A może właśnie taki też lęk przed dominacją ze strony kobiet w kościele.
Być może, bo muszę przyznać, że mam takie wspomnienia, że wiele kobiet studiowało, które studiowały często na innych uczelniach równorzędnie i pracowały, aby się utrzymać. Więc były pod wieloma względami do przodu i o wiele bardziej doroślejsze niż niektórzy koledzy, którzy no nie musieli jakby się o tyle innych spraw starać, bo mieli już tą przyszłość zapewnioną. Natomiast Rywalizacja między kobietami a mężczyznami oczywiście pojawia się poza kościołem także, tak? Nie możemy tego sprowadzić do kościoła, ale chciałam jeszcze przywołać ten jeden moment, który utkwił mi w głowie, kiedy zostały ogłoszone wyniki synodu. Biskup kościoła powiedział takie zdanie, że studentki na praktykach parafialnych udowodniły, że jednak też dają sobie radę. I to zdanie utkwiło nie tylko w mojej głowie, ale koleżanki czy właśnie w osoby, które są, pracują w kościołach tutaj w Brytanii, w Niemczech, dziewczyny nasze polskie, które były ordynowane za granicą, poczuły wielki żal, że nadal uprawiana jest tego rodzaju retoryka i że jest potrzeba, aby takie zdanie wypowiedzieć. I że właściwie świadczy to o tym, że jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania, aby ta realna ordynacja kobiet do służby i realne równouprawnienie w kościele w Polsce się pojawiło. Jeszcze tego brakuje. Jeszcze jest jakieś zadziwienie, że dziewczyny może też sobie dają radę, że dziewczyny też wiedzą, co zrobić. Ale oczywiście to się łączy z innym faktem, że w wielu przypadkach, kiedy miałyśmy praktyki na parafiach podczas wakacji, bo tak się praktykowało, nie wiem, czy do dzisiaj tak to jest, że każdy student i studentka i student latem pracują na różnych parafiach i mają praktyki parafialne. Po wielu praktykach różnych studentek parafie pisały pisma do konsystorza, że chcą taką studentkę później po studiach mieć u siebie i wszystkie te pisma, a było ich mnóstwo, wszystkie te pisma przepadały, ginęły, nie dochodziły, Poczta Polska ich widocznie nie dostarczała, takie były teorie spiskowe.
Przeczuwała.
Tak, więc ta batalia no, trwała. Myślę, że przez to, że dziewczyny w tamtym okresie, czy przez całe 70 lat naszej walki, próbowały zawsze udowodnić, że potrafią, że są też dobre, że też mogą, że też zrobią, wypracowały w sobie taki motor, czy taki silnik do robienia dwa razy więcej, trzy razy więcej, cztery razy więcej, mocniej, intensywniej. I doprowadzono do tego, że kobiety w naszym kościele w wielu przypadkach są lepiej wykształcone. I nie mówię tego tutaj, żeby jakąś nową batalię otworzyć, czy jakąś kłótnię, bo jest przecież wielu wspaniale wykształconych mężczyzn, nie o to mi chodzi, ale to, że przez tyle lat doświadczałyśmy dyskryminacji, spowodowało większy nasz rozwój zawodowy, uniwersytecki. Właściwie na naszą korzyść, powiedziałabym.
No tak.
Też nasz Kościół ma sporą tradycję związaną z służbą kobiet, służbę duszpasterską mam na myśli, ale i katechetyczną. Na przykład Irena Heinze, tak, zdała pierwszy egzamin konsystorski i otrzymała błogosławieństwo do pracy w kościele od biskupa Juliusza Burszego, tak? Czyli dostała w zasadzie dostała delegację od biskupa do pracy duszpasterskiej wśród młodzieży i współpracy z księdzem Tadeuszem Bojakiem. Tak? Więc ona służyła na Mazurach, potem objęła opieką duszpasterską w 2000 parafian w 30 wioskach u Wiesala, tak? Takiej miejscowości tam na Mazurach. Też prowadziła chórzystów, przeprowadzała pogrzeby, organizowała pomoc charytatywną dla Mazurów, pomoc w sprzątaniu kościołów i w latach późniejszych między innymi była pracownicą biura konsystorza, także redaktor naczelną czasopisma Zwiastun i była pierwszą kobietą diakonem w kościele, tak, zgodnie z tą pragmatyką służbową 1999. Mamy do czynienia też z wieloma kobietami, które wyjechały, studiowały tutaj w kraju, w Polsce, kończyły HAT i wyjechały, tak? Ty jesteś pewnie przykładem na to, ale były też inne koleżanki, które wyjechały, podjęły służbę za granicą, tak, w różnych miejscach. Czy mam taką nadzieję, że w Polsce dzięki temu, że wprowadzono teraz tą możliwość tego, żeby kobiety były księżmi prawdziwego, pełnoprawnymi księżmi, bez szklanego sufitu, może to zachęci wiele nowych osób do pójścia na teologię, tak? Wiele kobiet, wiele dziewczyn zdecyduje się, by pójść w tym kierunku. Popatrzmy na przykład na Szwecję, czy Finlandię, czy Stany Zjednoczone, gdzie ordynację kobiet dawno wprowadzono i obecnie większość studentów teologii to są studentki. To właśnie w seminariach głównie studiują, kształcą się w tym kierunku kobiety, nie mężczyźni, a większość jest jednak kobiet, tak?
Myślę, że będzie się zmieniała dynamika Kościoła, że jest to nieuniknione dzięki tym nadchodzącym zmianom i że będzie więcej powołań pośród wszystkich płci.
Dobrze, szanowni państwo, ja chciałem jeszcze tylko się zapytać, czy są jakieś pytania może w międzyczasie się pojawiły?
Może jakieś pytania się pojawiły. Nie chcemy też przedłużać tutaj, bo w ogóle bardzo dziękujemy Paulinie, bo dzisiaj trochę źle się czuję, a mimo to wzięła udział w naszym spotkaniu, więc serdecznie za to dziękuję. Czy są jakieś pytania na sali albo wśród tych, którzy słuchają nas? Bo my sobie tutaj radość dyskutujemy, a może są jakieś pytania. Marcin, słucham.
Ja mam pytanie, czy szczególnie właśnie do księży, że nie czujesz czasami tej takiej bezradności tego, że coś, co wydaje się w dzisiejszych czasach oczywiste i co jakoś mi się zawsze wydawało, że jest właśnie tym duchem chrześcijańska, czyli właśnie równość, miłość, że to trzeba po prostu wywodzić z Pisma Świętego, gdzie tam jakoś właśnie nie sprzyja to. Sprzyja to temu, że ludzie to w perfidny sposób mogą jakoś wykorzystywać, różnie interpretować. I czy nie czują państwo czasami chęci, żeby po prostu tych niektórych części tych wersji po prostu nie było?
Ja myślę, jeżeli chodzi o bezradność, to mam dobrą pamięć na temat bezradności. I takich momentów było wiele, jak mieszkałam w Polsce. Naprawdę niezliczona ilość takich sytuacji bezradności. To, w jaki sposób kobiety były i być może są w pewnych miejscach dyskryminowane w Kościele, czy nawet już będąc po studiach, czy na studiach, po studiach, pracując w Kościele, to, jakie słyszy się żarty na temat właśnie niższej wartości kobiet, to jak cały czas gdzieś jeszcze przeplata się właśnie zupełnie niemodna już w świecie retoryka, powoduje u młodych kobiet zniechęcenie, powodowało wtedy, a dzisiaj powoduje złość, być może agresję i wulgarność. Ja obserwuję młode dziewczyny, które próbują się sprzeciwić przeciw dyskryminacji kobiet. To właśnie to już przerodziło się w taką naprawdę agresywną niechęć. I to nie jest ich wina, tak? U mnie skończyło się to poczucie takiej bezradności, kiedy podjęłam tutaj pracę w Kościele w Kościele Wielkiej Brytanii i doświadczyłam tego, że ludzie mogą się wzajemnie szanować. Nie było mnie słychać, tak?
Nie było słychać przez chwilkę, wiesz? Mogłabyś powtórzyć, po tym jak trafiłaś do Wielkiej Brytanii, zaczęłaś pracę, ta frustracja trochę osłabła, ale widzisz, że wśród młodych kobiet teraz ta złość jednak wzrasta, nie? Tu w Polsce.
Tak, że to nie jest temat zamknięty w Polsce, jak najbardziej, i że to już nie będzie zniechęcenie, czy wycofanie się, czy cisza, czy po prostu usunięcie się ze sceny, tylko to będzie agresywne działania, walka, protesty i myślę, że w dzisiejszych czasach powinno też jest nam to niepotrzebne. Świat ma tyle różnych problemów, gdzie musimy się jednoczyć, żeby przetrwać, a nie dzielić i wzajemnie się dyskryminować. Więc jakby to jest bardzo smutne, jeżeli obserwuję to, czy w wiadomościach, czy w mediach, czy innych, czy czytam o tym, czy słyszę od przyjaciół, że dalej właśnie kobieta jest jakby gorszej jakości człowiekiem, prawda? Ale to, czego być może nie usłyszeliście, to powiedziałam pod koniec tej poprzedniej wypowiedzi, że praca w kościele luterańskim w Wielkiej Brytanii do dzisiejszego dnia mnie wzrusza, mimo że jest tutaj wiele trudnych rzeczy, sytuacji i momentów i naprawdę trudno jest się utrzymać z tej pracy w tutejszym kościele, to, że jesteśmy szanowane, niejednokrotnie stawiane za przykład i na piedestale, ale przede wszystkim, że to równouprawnienie jest tutaj w praktyce, powoduje, że człowiek nie ma zamiaru nawet w trudnym momencie czy w jakichś innych bezsilnościach opuścić tego miejsca. I myślę, że wiele kobiet, które opuściło Polskę i dostąpiło ordynacji w różnych krajach, mimo że tęsknimy za ojczyzną, będzie nam lub jest w tym momencie bardzo trudno myśleć o powrocie do Polski, tak? Bo nadal mimo wszystko ta sytuacja kobiet nie jest taka, do której już tutaj jesteśmy przyzwyczajeni. I tak jak powiedziałam na początku, mnie to bardzo wzruszało tutaj w pracy, że właściwie to, co mówię, jest ważne dla mojego współpracownika, który jest mężczyzną, czy dla biskupa, czy w konsystorzu, czy w Radzie Parafialnej, że te rzeczy są wartościowe, ważne, że się dyskutuje, że człowiek jest zawsze brany pod uwagę, że jest zawsze przestrzeń na rozmowę, zawsze przestrzeń na dialog, że jest przestrzeń na konstruktywną krytykę. Tego w Polsce nie doświadczyłam. I myślę, że to jest coś niesamowitego, że można to doświadczać, chociaż już dzisiaj jestem do tego całkiem przyzwyczajona, ale w naszym kościele w Polsce to jeszcze zabierze dość dużo czasu, abyśmy faktycznie się szanowali i aby kobiety faktycznie miały, były na tym samym poziomie mentalnie, mówię, mentalnie dla tych, którzy kobiety cały czas przez wiele lat dyskryminowali. Myślę, że to jeszcze jest proces, że jeszcze jest dużo pracy potrzebnej do wykonania, zanim to pełne równouprawnienie w Kościele nastąpi.
Tak, czy są jeszcze jakieś pytania? Zachęcamy do zadawania pytań. To może jeszcze jakieś się pojawi, lub pojawiło się w trakcie. Można też napisać na czacie.
Ja miałam takie pytanie, zanim się pojawi może jeszcze jakieś następne. Nie wiem, czy dobrze to zdążyłam odczytać i zrozumieć, ale to, co mnie dotknęło, to jest to, że nie ma tam żadnej studentki w tym gronie, że są sami młodzi mężczyźni.
A przepraszam, nie dosłyszeliśmy tutaj chyba. Chodzi ci o KTE, tak? O zarządu KTE?
Tak.
Tak?
Tak.
A, zgadzam. Nie, bo znowu tutaj, to z kolei mój internet jest taki niestabilny. Twoje pytanie brzmiało właśnie, aha, Josh, chcesz odpowiedzieć na to pytanie, może?
Tak, odnośnie KTS, tylko wspomnieć, to w sensie obecnie na studiach teologicznych są bodajże 4 dziewczyny na, nie wiem, kilkunastu chłopaków, więc szkoda, ale wciąż przy takich proporcjach jakoś to... W sensie bardzo fajnie było, pamiętam też lata, w których przy jednej dziewczynie mieliśmy prezeskę, no ale wciąż musimy czekać jeszcze kilka lat, aż tych dziewczyn będzie na tyle dużo, żeby jednak były one też w KTE. Ale aczkolwiek zgadzam się z tym, że jakby szkoda, że ich tam nie ma, no ale przy takiej liczbie jednak jakoś to rozumiem.
Dziękuję za odpowiedź, ale właśnie bardzo proszę starać się o reprezentację, aby była może w następnym roku.
KTE to jest koło teologów ewangelickich zrzeszające studentów teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Drodzy, jeżeli nie ma więcej pytań, ja serdecznie dziękuję. I tak przedłużyliśmy ten czas rozmowy. Przepraszamy bardzo za problemy techniczne. Czasem tak bywa. Serdecznie dziękuję księdzu Paulinie Bawiczce, przepraszam za nieodmienianie nazwiska, za poświęcony nam czas, pomimo niedyspozycji też choroby. W każdym razie serdecznie dziękuję też Jeremiemu Lubniakowi za to, że się z nami połączył i zastąpił Zuzannę Wellman, która również dzisiaj no nie mogła z nami być. Może następnym razem się uda. Dziękuję wszystkim obecnym na sali za wszystkie pytania i za miły czas. W każdym razie nagranie mam nadzieję, że się uda zmontować z tego i może jakiś powstanie podcast. Może. Nie no, na pewno. W 99%. Chyba. Chyba, że się nie nagrało. Może się nie nagrało i się nie uda. W każdym razie trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Życzę dobrego wieczoru. No dobrze.
Znaczy, i zanim, jeszcze jedna rzecz organizacyjna, zanim Państwo się rozłączą. Trwa obecnie COP26, czyli 26. szczyt klimatyczny ONZ-u. Światowa Federacja Luterańska ma tam swoją delegację młodzieżową, z czego część uczestniczy online. Tak się składa, że obecnie w tej delegacji online są dwie osoby, w tym ja oraz Zuzanna Wellman, która miała dzisiaj prowadzić spotkanie. Na rozmowach stołowych, jak i na fanpage'u Kościoła Luterańskiego jest wydarzenie, na którym można śledzić informacje i nasze relacje z tego wydarzenia. I tego wydarzenia będzie też dotyczyło się nasze najbliższe spotkanie.